Przyjdź, Duchu Święty, abyśmy przyjęli to Słowo, bo nas kształtowało, budowało, przemieniało nasze życie, budziło wiarę, miłość. Drogie siostry i bracia w Chrystusie, chciałbym rozpocząć od takiego obrazu, który jest mi bardzo bliski, może już kiedyś tutaj padł, ale jest mi potrzebny i myślę, że jest ciekawy. Wyobraźmy sobie, że mieszkamy w takim dole i tam mamy takie swoje sprawy. Są osoby, które kochamy, rzeczy, zajęcia, rozrywki. Wszystko jest takie moje, kontrolowane, bliskie mi. Tu się czuję dobrze, takie cieplutko. Ja to nazywam taki grajdołek, w którym sobie siedzimy i nikt nam tu nic niech nie zmienia. Jest nam dobrze. I w pewnym momencie ktoś przychodzi jakby z zewnątrz, schodzi do naszego tego dołu, podaje mi rękę, mówi: chodź za mną. Pokażę ci coś więcej niż te twoje cztery ściany w tym dole, niż te twoje rzeczy, które tu masz i te sprawy, którymi się zajmujesz. Chodź, pokażę ci coś piękniejszego. Przestrzenie nowe, nowe miejsca, nowe sprawy, nowych ludzi. O wiele ciekawsze, wspanialsze niż to, co tutaj masz. I masz dwa wyjścia. Albo powiesz: nie, dziękuję, tu mi jest dobrze, dziękuję za tą propozycję, ja sobie tu zostanę. Albo zaryzykujesz, podasz swą dłoń i dasz się poprowadzić. I wtedy zaczyna się nowe, inne życie. W tym obrazie ten człowiek, który przychodzi z zewnątrz i podaje mi rękę i składa propozycję, to symbolizuje Boga. Boga, który wkracza w nasze ułożone życie ludzkie. Boga, który też chce wkroczyć w twoje i w moje życie. Boga, który wkracza zawsze, chcąc wnieść jakieś niespodziewane dobro. Usłyszeliśmy w pierwszym czytaniu, jak Bóg wkroczył w życie Achaza, króla Judy. W Ewangelii usłyszeliśmy, jak Bóg wkroczył nagle w życie Józefa i bierze ich za rękę. Chce, by mu podali rękę. Jeden dał się poprowadzić, drugi nie. A co zrobisz ty? Prześledźmy, moi drodzy, to wkraczanie Boga w życie tych ludzi. Także uczmy się, jak Bóg będzie chciał wkraczać, jak On wkracza w życie moje i twoje. W pierwszym czytaniu usłyszeliśmy o królu Achazie. Tutaj warto zarysować tło tej sytuacji. Dlaczego do niego przychodzi Izajasz i mówi, prosi o jakiś znak dla siebie? O co tu chodzi? Jest pewne tło tego momentu. Otóż Achaz jest w takiej trudnej sytuacji, o której mówią poprzednie wersety. Ich tutaj nie mamy, nie słyszeliśmy ich. Otóż jest pewne potężne państwo, Asyria. I właśnie Achaz się z tym państwem układa, podporządkowuje mu się. Natomiast Królestwo Ościenne, Północne Królestwo Izraela oraz Królestwo Syrii walczą z Asyrią. Są przeciwnikami, wrogami. Tworzą koalicję. I namawiali tego Achaza, żeby przyłączył się do walki przeciwko Asyrii. Ale Achaz nie chciał. To raczej właśnie on się układa z tym mocarstwem, z tym potężnym państwem. I w związku z tym właśnie Efraim i Asyria i Syria atakują. Te dwa małe królestwa atakują teraz właśnie Achaba za to, że nie przyłączył się do nich, chcąc jakby zdobyć jego kraj i pozyskać dla koalicji przeciwko Asyrii. I teraz król się trochę boi, bo właśnie będzie atakowany. I to jest ten moment, kiedy przychodzi do niego Izajasz. I Izajasz daje, to już wcześniej także, jeszcze inną propozycję Achazowi. Jak widzimy, ma Achaz dwa rozwiązania. Przyłączyć się do Efraima i Syrii, albo, tak jak sobie to postanowił, współdziałać z potężną Asyrią. Ale Izajasz mówi, nie możesz współdziałać z Asyrią, ponieważ oni ci każą oddawać cześć pogańskim bożkom. Nie możesz tego zrobić kultowi Boga Jahwe. To będzie złe. To będzie przeciwko Bogu. To będzie wielki grzech. Ale propozycja Izajasza jest taka. Nie martw się. Zaufaj Bogu. Zaufaj Bogu. Ponieważ Bóg obiecał, że będzie troszczył się o Judę, o Twoje królestwo. Obiecał to Dawidowi kiedyś. I on jest wierny swoim obietnicom. I dotrzyma słowa. Nie bój się tych dwóch małych królów, którzy na Ciebie idą z armią. Bóg Cię obroni. Oni nic Ci nie zrobią. Nazywa ich nawet Izajasz dymiące, tlące się głownie. Głownie powinny płonąć, one tylko się tlą. Nic nie mogą zrobić. Są jakby bezsilne. To jest propozycja trzecia jakby dla Achaza, by zaufać Bogu, by nie trzymać, jakby nie podjąć układu z Asyrią, a zarazem nie bać się tych dwóch królów. To jest trzecia, najlepsza propozycja. Oczywiście ta propozycja Izajasza jest bardzo trudna, jest szalona, nic nie robić. Po ludzku nie zabezpieczać się w jakiś sposób właśnie. Zerwać z takim potężnym wstawiennikiem, takim potężną siłą, jaką jest Asyria. I dlatego właśnie Izajasz, czując, że trzeba przekonać Achaza, mówi, proś o znak. Bóg da ci znak. Bóg da ci znak, Bóg zadziała i tak samo zadziała w twojej obronie, w całej tej sprawie. Bóg będzie teraz działał. I stąd dlatego właśnie Izajasz prosi, proponuje, wiedząc, że potrzebuje takiej umocnienia swojej wiary ten król Achaz, żeby prosił Boga o znak. Tak to wygląda, takie jest tło tego momentu, wydarzenia. I tutaj Achaz okazuje się, że nie chce tego znaku. Tak inteligentnie odpowiada, wydaje się z wielkim szacunkiem do Boga, nie będę wystawiał Boga na próbę. Tak? Nie będę prosił, nie będę wystawiał Pana na próbę. Ale to jest bardzo inteligentne wykręcanie się. Bardzo jest to obłudny. Obłudnie się wykręca. Bo Bóg chce mu dać znak. A on świetnie wie, że jakby poprosił o znak, no to musi go uwzględnić. Musi tą trzecią propozycję podjąć. A on nie chce. On nie chce. On sobie już ułożył. On się układa z potężnym mocarstwem, z Asyrią. I tyle. I nie chce tego zmieniać. Ma zatwardziałe serce. Koniec. Kropka. I dlatego nie chce tego znaku, tak naprawdę. Już powziął decyzję. Ma swoje plany i nie chce z nich zrezygnować. Nie zaufał wszechmocnemu Bogu, który rządzi Izraelu, bo jest teokracja w Izraelu. Czyli rządy Boga, a nie jakaś demokracja, ani monarchia, ani dynastia, czy dyktatura. Ale on tego nie uwzględnia. Woli zaufać sobie, swojej logice, swoim ziemskim układom i tutaj właśnie negocjacjom, które sobie wymyślił. Zaufał ziemskiemu królowi. A Izajasz mówi, i tak Bóg da ci znak. Mimo tego, że go nie chcesz. Żebyś, Achazie, dobrze wiedział, że Bóg ma moc i zrealizuje, co chce. I wtedy tym znakiem właśnie jest ta wizja owej dziewicy, która pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Emanuel. I tutaj warto się na tym zatrzymać. To jest bardzo tajemnicza sprawa, ta jakby wizja Izajasza, czy ten znak, który Izajasz daje. Bo to byłby jakiś znak dla samego Achaza. Że właśnie, nie wiem, może jego właśnie żona, bo to słowo tutaj panna, to jest takie hebrajskie słowo alma, ono oznacza de facto młodą kobietę, młodą dziewczynę, która jeszcze nie rodziła dzieci. Ale niekoniecznie ta, która nie współżyła, czyli to niekoniecznie jest dziewica. Potem z czasem właśnie to proroctwo nabierało takiego znaczenia, że zaczęto tłumaczyć to słowo jako dziewica. A więc być może chodziło na przykład o żonę tego Achaza, która ma mu urodzić syna, który będzie jakiś wyjątkowy. który będzie znakiem Bożej bliskości. Bóg z nami, Emanuel, Bóg z nami. Ale okazuje się, że nic takiego się nie działo. Jego syn Ezechiasz miał już kilka lat, kiedy jest to proroctwo. Być może chodzi o tutaj żonę i któregoś z synów proroka Izajasza i też się nie zgadza. Nic się nie zgadza, moi drodzy. Nie było żadnej kobiety w okolicy. Żadne tłumaczenie tego nie wyjaśnia. Bardzo dziwny znak, który nie pasuje do niczego w realiach króla Achaza. I on został, czekał na swoje wypełnienie ten znak. I okazuje się, że jak właściwy klucz do właściwego zamka, tylko jeden moment pasuje, aby wypełnić to słowo. To jest ten moment, o którym słyszeliśmy w Ewangelii. Czyli Maryja, dziewica, poczyna Mesjasza, Syna Bożego. Ponieważ w tym opisie, zaraz później tych wersetów nie mamy, właśnie z tym Emanuelem, z tym Synem wiąże się rajska szczęśliwość, dobrodziejstwa, które On też przynosi. Czyli staje się to jakąś mesjańską zapowiedzią i one się rewelacyjnie wypełniają tylko właśnie w Maryi i w jej Synu, w Jezusie Chrystusie. Warto, żebyśmy o tym też wiedzieli. Ale wróćmy do Achaza. Bóg przez Izajasza chce wkroczyć w jego życie, w życie Judy, potężnie zadziałać. Ale potrzebuje zaufania, potrzebuje przyzwolenia tego Achaza, żeby mu się Achaz poddał. I właśnie chce wspomóc znakiem, da jakiś znak, ale mimo wszystko Achaz robi swoje. Tu możemy się odnaleźć w tej postawie. Bóg chce, żebyśmy mu zaufali. On chce wkroczyć w nasze życie. Mamy różne propozycje, różne ludzkie sprawy, zwłaszcza jak są trudne momenty, jak u Achaza. Rozważamy, co lepiej zrobić. Warto pytać Boga, bo Jego propozycja, jeżeli jesteśmy jej pewni, jest zawsze najlepsza, choć może trudna. Ale Bóg często bardzo lubi dawać nam znaki, potwierdzać, że tak, warto za tym pójść, warto Mu zaufać. Cała na tym polega sztuka, żeby Mu zaufać. Nie mieć zatwardziałego serca, nie uprzeć się jak ten Achaz. Moi drodzy, od chrztu w naszym życiu panuje teokracja, rządy Boga, należymy do Boga i warto się poddać Jemu. To takie moje małe świadectwo. Parę dobrych lat temu wezwał mnie ksiądz kardynał na rozmowę i powiedział, że mam przyjść do seminarium jako prefekt. Taka funkcja, która jest bardzo nielubiana. Spytajcie się księży, czy chcieliby być młodych zwłaszcza prefektami w seminarium. Nikt nie chce. Bardzo niewdzięczna funkcja. Pilnujesz kleryków, upominasz, czasami karzesz, dopuszczasz, wysyłasz na jakieś dziekanki. Bardzo nieciekawe. Klerycy cię nie lubią zasadniczo. No i mi też się to nie podobało trochę. Ale pomyślałem, że posłucham tej propozycji, że pójdę za nią. Raz, że jakoś ślubowałem posłuszeństwo mojemu biskupowi, jego następcom, ale było coś jeszcze innego ważniejszego. Zobaczyłem, że w moim życiu, kiedy Bóg mi składał propozycje, a ja je podjąłem, to się to opłacało. To jakieś dobro się pojawiało. To był ten moment, kiedy ja podjąłem tą rękę, która mówiła mi, wyjdź teraz ze swojego grajdołka, ze swojej teraz przestrzeni. Wejdź coś nowego. I ja to podejmowałem i to zawsze było opłacalne. Jakoś się rozwijałem, coś nowego poznawałem, nowych ludzi, nowe środowisko. Jakoś nowy sposób mogłem działać. I ja to pamiętałem. Bo Bóg dał mi wcześniej znaki. Dał mi wcześniej znaki, że warto Mu zaufać. I nie żałuję, że podjąłem tej funkcji. Teraz jestem ojcem duchownym. Po 5 latach padła nowa propozycja. A powiem wam, że się ułożyłem już. Już mi się nawet spodobało być prefektem. Nie za dużo pracy, spokojnie. Już się nie bałem kleryków. Nawet jakoś się dogadywałem z nimi. Już było mi fajnie. I tu nowa propozycja. Ja wiedziałem, że będzie mi ciężko. O wiele mniej czasu. I tak jest. Do 1,5 roku jestem ojcem duchownym. Jest o wiele mniej czasu, trudniej. Ale coś nowego się otwarło. Na nowy sposób pomagam teraz klerykom. Więcej spowiadam, tłumaczę, rozmawiam. To jest piękne. I widzę, że to było dobre. I dalej jestem otwarty na jego znaki, bo warto mu zaufać i dać się mu prowadzić, jak on wkracza w moje życie. Zobaczcie tak samo wy. Wspomnijcie takie momenty, kiedy zaufaliście Bogu. Kiedy on wam dał... I to jest jakiś znak też dla was. To jest znak, że kiedy on po raz kolejny przyjdzie, czasami z trudną sprawą albo trudną propozycją, to warto Mu zaufać, warto za tym pójść, bo znaki potwierdzają, że On działa, że On pomoże, że to jest rzeczywiście dla mnie dobre. To jest bardzo istotne. Święta Faustyna wiele razy o tym też mówiła, o tym zaufaniu do Boga. Mówiła: duszo grzeszna, ufaj Bogu, a Bóg nie odmówi ci swego miłosierdzia. Kiedyś miała wizję świętej Teresy od Dziesiątka Jezus, która jej się objawiła, takiej wizji, i ona zapytała tą świętą, czy i ja będę świętą jak ty, czy ja będę na ołtarzach. I Teresa jej mówi: tak, będzie święta jak ja, ale musisz ufać Panu Jezusowi. I tyle, zobaczcie. Nie mówi: musisz się starać, musisz się nawrócić, musisz kochać, musisz się dużo modlić. Mówi: musisz ufać Panu Jezusowi. Tyle. Potem już o coś innego pytała. A sam Jezus powiedział takie zdanie do siostry Faustyny. Posłuchajcie. Najmilsza mi jest dusza ta, która wierzy mocno w dobroć moją i zaufała mi zupełnie. Obdarzam ją swoim zaufaniem i daję jej wszystko, o co prosi. Zobaczcie, co się dzieje. Jak ja zaufam Bogu, to On mnie zaufa. Bóg chce Tobie zaufać. Myślałeś kiedyś nad tym? Myślałaś? Bóg Ci ufa już teraz. Też Mu zaufaj. I zobaczysz, co się zacznie dziać. Będzie Ci dawał, o co prosisz. Piękna sprawa. Achab stracił szansę. Bóg chciał wkroczyć. Nie straci tej szansy Ty. Natomiast w Ewangelii mamy ukazane życie Józefa. I widzimy, jak znowuż w jego historię wkracza Bóg. Bardzo pięknie i niezwykle, ale też w sposób trudny. Takie pierwsze wkroczenie Boga polega na tym, że Maryja, jego małżonka, jest w ciąży. I to jest bardzo dla Józefa bolesne, trudne. Tutaj trzeba pamiętać, że gdy chodzi o ślub i te sprawy w Izraelu, to było inaczej niż u nas. Takie były dwa etapy. Najpierw był taki prawny związek, prawny układ i wtedy już prawnie przed społecznością dana kobieta była żoną, a dany mężczyzna mężem tej kobiety, byli już małżeństwem, ale uwaga, nie mieszkali razem. Od pół roku do roku mieszkali ciągle jeszcze. Kobieta mieszkała u swoich rodziców, on u siebie. Dopiero po tym okresie on brał ją do siebie i już normalnie współżyli i mieszkali i w ogóle rodziły się dzieci. Wszystko było normalne. A tak, po takim prawnym zatwierdzeniu małżeństwa, już byli oficjalnie dla społeczności małżeństwem. Jakby któreś z nich umarło, to drugie jest wdowem albo wdowcą. Jeżeli któreś zdradziło, to jest cudzołóstwo i tak dalej. Już normalnie byłby rozwód, gdyby trzeba było. I właśnie w takim przejściowym momencie jest teraz Maryja z Józefem. I okazuje się, że Maryja jest brzemienna. Józef wie, że to nie z nim. Bardzo bolesna sprawa. Bardzo trudny moment. To takie pierwsze wkroczenie Boga poniekąd w jego życie. I teraz co on z tym zrobi? Co on z tym zrobi? On nie wie, prawdopodobnie, wszystko na to wskazuje, moi drodzy, że on nie wiedział, że to z Ducha Świętego jest to dziecię, które jest w łonie jego ukochanej Maryi. Tekst jakby na to nie wskazuje, nie tłumaczy nam tego, nie podpowiada. I Józef musi coś zrobić, rozumiecie? Musi coś zrobić. Prawo Mojżesza mówiło, że nie należy tego tak zostawić. I ono dawało takie jakby dwie możliwości. A wiemy, że Józef jest człowiekiem prawym, sprawiedliwym, trzyma się Bożego prawa, jest posłuszny Bogu i będzie musiał zadziałać. Otóż mógł zrobić po pierwsze taki oficjalny jakby rozwód. Oficjalnie zebrać innych ludzi, pokazać, wytoczyć proces Maryi. Musiałby udowadniać, że na przykład to dziecko poczęło się przemocą albo właśnie no, było cudzołóstwem i tak dalej. Tu byłoby rozliczanie się właśnie z wiana, które tam Józef wniósł i tak dalej, w to wszystko. No, upokarzające dla Maryi, straszne, napiętnowane i tak dalej. Oficjalna droga. Albo bardzo prywatna, cicha. Tak, że po prostu ją oddala, taki prywatny list rozwodowy. Nie? Oczywiście Józef, który bardzo kochał Maryję, miał bardzo wrażliwe serce, dobre, kochające, wybiera tą drugą drogę. I właśnie rozeznał, zobaczył, że to będzie lepsze. Nie ma w sercu złości, zauważmy. On jest ten, który nie chce jej krzywdy, nie chce się zemścić, że mu teoretycznie rogi przyprawiła, jak to się mówi. I właśnie woli tak cicho, spokojnie, żeby jej nie narażać. Ale też wielki ból dla niego, zobaczcie. On myślał, on marzył, moi drodzy, o rodzinie. Marzył, bo Maria była piękną kobietą, dobrą, niezwykłą. Myślał, że będzie miał z nią kilkoro dzieci, szczęśliwą rodzinę, że doczeka się wnuków. I co? I musi ją oddalić. Tak mówiło prawo. No robi to potajemnie, delikatnie dla niej, ale jednak Bóg mu rozwala plany. Bóg wkracza w życie i mu rozwala jego plany. Piękne, dobre, właściwe. To było jego powołanie, bycie mężem, ojcem. Ale on jest wierny Bogu. Robi tak, jak na tu i teraz rozeznał najlepiej. Zgodnie z prawem i z wielką miłością do Maryi. Nie ocenia jej, nie osądza, nie dopytuje. Pewnie nie wierzył w to, że coś takiego mogło zdarzyć się. Nie rozumiał tego wszystkiego. Zobaczcie, ile miłości miał Józef, ile wrażliwości, ile wierności prawu. I w tej sytuacji trudnej Józef wybrał najlepiej, jak mógł. Optymalnie rozeznał. Był wierny Bogu i postępuje z miłością wobec Maryi. Nauka to dla nas. Kiedy Bóg wkracza w nasze życie i to staje się dla nas trudne, to trzeba mu pozostać wiernym. Nie odwrócić się. Jesteś w chorobie, jesteś w kłopotach. Pytasz, Panie Boże, dlaczego wprowadzasz takie coś w moje życie? Pozostań mu wiernym, tak jak Józef. Podejmuj decyzję z miłości, a nie z jakiejś złości. Z chęci obiektywnego dobra. On szukał dobra dla Maryi, a nie postępował z poziomu żalu urażonego mężczyzny, którego zdradziła, przyprawia mu rogi. Zobaczcie, nie ma w nim agresji, nie ma w nim złości. Nie szukał satysfakcji jakby w tym oficjalnym procesie sądowym. Piękna dusza Józefa. I on nas tego uczy. Próbujmy, to jest wielkie wyzwanie. Nawet jak będziemy skrzywdzeni przez kogoś, nie działajmy jakby kierowani złością, żalem, pretensjami. Uspokójmy serce. Poprośmy o miłość, by to były decyzje szukać obiektywnego dobra, prawdziwego dobra w tej sytuacji, a nie tak za emocjami pójść. To jest zaproszenie, wyzwanie dla nas. Kiedy Bóg nas wprowadzi, wkroczy w taki sposób trudny, wprowadzi w tą sytuację, bądźmy Jemu wierni, a zarazem działajmy z miłości. I teraz, kiedy Józef podjął taką decyzję, optymalną, najlepszą w tym układzie, który znał, okazuje się, że Bóg wkracza jeszcze raz w jego życie. Drugi raz mu psuje plany. Zaplanował sobie, że tak to będzie, delikatnie oddali małżonkę, jakoś sobie tam poradzi, może poszuka innej żony, innej kobiety. A tutaj Bóg wkracza jeszcze raz. Zobaczcie. Właśnie przez sen. Przez sen. Bóg też wiedział, że Józef jest wrażliwy, delikatny na Boże natchnienia i że nie potraktuje to jako po prostu sen jakiś tam, jeden z wielu, tylko że rzeczywiście to będzie spotkanie z Bożym wysłańcem, z aniołem, który będzie mówił. I właśnie Józef, podobnie jak Achaz, dostaje znak w tym śnie. W tym, że anioł przychodzi i mu tłumaczy wszystko. Tłumaczy mu. To jest piękne, że Bóg mu tłumaczy, co się stało, wyjaśnia mu całą sytuację. Musi być niesamowicie zszokowany Józef. Bo okazuje się, że teraz on jest w centrum wydarzeń najważniejszych dla całego świata, dla całego kosmosu. Zobaczcie. Oto tutaj jego żona ma być matką Mesjasza. Poważna sprawa, tak? Zbawiciela świata. I co więcej, nie tylko, że mu wszystko nią wyjaśnia, tłumaczy, uspokaja go jakby. On jakoś też odrzuca jakieś ostateczne podejrzenia wobec Maryi dzięki temu. Dowiaduje się, że ona poczęła dzięki Duchowi Świętemu. To dziecię będzie Mesjaszem. że spełniła się tajemnicze proroctwo o tym Emanuelu właśnie z Izajasza. Ale co więcej, okazuje się, że Józef ma rolę do odegrania w tej sprawie. Bardzo ważną rolę ma do odegrania. Bóg go włącza w to dzieło zbawienia, w to dzieło przyjścia Mesjasza na ten świat. Jest potrzebny Bogu. Po pierwsze, Maria ma zostać jego żoną, ma ją wziąć do siebie. Po drugie, ma się zaopiekować tą kobietą, Maryją oraz jej dzieciątkiem i ma nadać mu imię, nadać temu dziecku imię. I to jest ważne z tym imieniem, moi drodzy. Chodzi o to, że kiedy Józef nada imię synowi, jakiemuś dziecku, to w tym akcie oficjalnie uznaje go za swojego syna. W ten sposób jakby prawnie dla społeczeństwa stawał się Jezus synem Józefa. Ale to oznaczało także, że przyjmuje go do swego rodu, a Józef był z rodu Dawida. I dlatego w ten sposób włącza go, Jezusa Chrystusa, w ród Dawida. Jezus staje się potomkiem Dawida. Zresztą tym tytułem syn Dawida będzie właśnie określany często i to właśnie tutaj ma to uzasadnienie. To jest prawda, wszyscy o tym wiedzą, bo on pochodzi z domu Józefa i dlatego jest też synem Dawida. Bóg tak chciał, żeby jego syn pochodził do Dawida i właśnie przez Józefa to przeprowadza. I Józef jest posłuszny Bogu. Robi dokładnie to, co mu Bóg powiedział. Daje się wyciągnąć za rękę, poprowadzić Bogu po raz drugi, kiedy Bóg wkracza po raz drugi w jego życie. Znów rezygnuje ze swojej wizji życia po raz drugi. Jest posłuszny Bogu. Ale zobaczcie, to nie było łatwe. Co pomyśleli sobie o nim koledzy i inni ludzie? Co ty robisz? Chłopie, co ty robisz? Bierzesz do siebie kobietę, która nie ma z tobą dziecka? Wiecie, ile kpin było? Ile było pogardy? Ile było takich uwag i docinek? No, to wytrzymać taką negatywną opinię, no? A Józef wytrzymał, bo wiedział, że ma się słuchać Boga, a nie ludzkich opinii. A Bóg mu powiedział, żeby wziął. I on tego też bardzo pragnął, by ją kochał. I to zrobił z wielką radością i szczęściem. I go nie obchodziły te opinie, chociaż były na pewno. Bo ludzie nie wiedzieli, co się stało na zewnątrz. Wiedzieli tylko, że bierze kobietę, która już jest brzemienna ewidentnie, a jeszcze nie zamieszkali razem wcześniej. A teraz ją bierze do siebie jako swoją żonę. Ważna uwaga dla nas. Słuchać się Boga, a nie ludzkiej opinii. Nie być jak chorągiewki. Jak się boimy, co powiedzą o nas. Powiedzą i zapomną przez chwilę. Czym się boimy pobożności, później dzielę na mszę świętą, w tygodniu na mszę świętą, czy coś dobrego zrobi, zaangażować się w kościele, bo o mnie powiedzą, że się próbuję proboszczowi przypodobać i tak dalej. No, tak jest, tak bywa. Zwłaszcza w małych środowiskach, w małych parafiach. Nie bać się. Ja wiem, co Bóg chce ode mnie i to realizuje. Myślę, że Józef na swój sposób cieszył się, był dumny, że będzie brał udział w tych wielkich dziełach Bożych. Że Bóg go zaprosił do realizacji swoich planów. I może być coś wspanialszego, wyobraźmy sobie teraz Józefa. Nie? Być opiekunem Mesjasza, mężem matki Syna Bożego. Pomagać Mesjaszowi w jego misji. Być opiekunem, troszczyć się o niego, o jego byt. Uczyć go zawodu, pracy. Coś niezwykłego. Jakie wyróżnienie, jaka nagroda. Jaka wizja życia, której sobie nie mógł wyobrazić wcześniej w ogóle. Tak piękna, tak niezwykła, przekraczająca jego oczekiwania. Zobaczcie, co się dzieje, kiedy zaufamy Bogu, damy się pociągnąć. Tak może być z nami, trochę może w innym wymiarze, w takich małych wymiarach. Ale to jest dla nas wzór. Tak dzieje się często, kiedy Bóg wkracza, a my damy się pociągnąć, poprowadzić za rękę, wyprowadzić z naszego grajdołku, bezpiecznego środowiska życia. Czasami trzeba zmodyfikować plany. Tak będzie. Bóg nam będzie psuł plany. Nic nie szkodzi. Uchwycić się Jego, pójść za Nim. O wiele wspanialsze to, co On proponuje, niż to, co my sobie układamy. Józef podjął zaproszenie Boga i wygrał. Uczy nas dostrzegać większe dobro, które się wiąże z pójściem za Jezusem. choćby się narażając na złą opinię innych. Wtedy wygramy, otrzymamy nagrodę. Naprawdę warto. A także Bóg będzie przez nas jakieś swoje dzieła realizował i to jest niesamowite. Bo udział w dziełach Bożych jest czymś pięknym. I Bóg też chce. Ma dla ciebie jakieś swoje dzieło. Tak jak miał pewne zadania, pewną misję dla świętego Pawła, o którym słyszeliśmy w drugim czytaniu. Bóg wkroczył w życie Pawła. Bardzo intensywnie wkroczył. I go przemienił. Uczynił go kimś nowym. Właśnie. I sam to Paweł określa. Kim go uczynił Bóg? Sam się określa. Paweł, sługa Chrystusa Jezusa. Jego, tego gorliwego faryzeusza, który zwalczał chrześcijan jako niebezpieczną sektę dla Izraela, ten człowiek stał się głównym propagatorem tego Jezusa i głosicielem Pana i Zbawiciela świata. Doświadczył w swym życiu jego mocy, miłości, teraz mu służy z wdzięcznością, jest sługą. Nazywa siebie sługą, niewolnikiem wręcz. To jest takie słowo dulos, niewolnik. Maria też tak mówi. Oto ja, służebnica pańska. Zobaczcie, ta jego służba polega na tym, że prowadzi wspólnotę Kościoła, że właśnie pomaga tej chrześcijańskiej wspólnocie w rozwoju. Okazuje się, że w Piśmie Świętym, w Starym Testamencie to słowo sługa ma piękną historię. Otóż Mojżesz jest sługą Boga. Abraham jeszcze wcześniej jest sługą Boga. Jozue, wielkie postacie, wielcy wybrani przez Boga, którzy wiele dobra wnieśli w życie Izraela. To są słudzy Boga i Maryja w końcu jest sługą Boga. I tak samo widzi siebie Paweł. Odczytuje, że on jest sługą Boga. A tak sobie myślę o nas, moi kochani. Czasami się mi się wydaje, że my chcemy, żeby Bóg był naszym sługą. Nie my, tylko Bóg. Panie Boże, daj mi zdrowie. Panie Boże, daj mi to. Ma mi służyć, ma mi dać. A jak ja się obrażam, mam pretensje, coś tu nie gra. Dlaczego Bóg mi nie dał? Zobaczcie. Odwracamy kota ogonem. To ja mam być sługą Boga, a nie Bóg moim sługą. Coś tu nie gra. Święty Paweł ma to świetnie poukładane. To ja Jemu służę. To ja pełnię Jego wolę. To ja się do Niego dostosowuję. To ja uznaję to, co Bóg robi w moim życiu. I podejmuję, jak Józef, zadania, które On mi daje. Tak jak święty Paweł. Bóg go posłał do głoszenia, do pracy nad wspólnotą i on to robi. Pomyślmy czasem nad tym, kto komu służy. Komu ty służysz? Czy ty służysz Bogu, czy może Bóg ma tobie służyć? Bo to jest jakby zaproszenie dla każdego chrześcijanina. On jest wzorem, Paweł, dla nas. Przeżywania siebie jako chrześcijanina. Mamy służyć Bogu w swoim powołaniu. Bycia mężem dobrym, ojcem, księdzem, siostrą zakonną. Służyć Bogu, słuchać Boga. Panie Boże, co mam robić? Jak tu bardziej kochać ludzi? Co mi pokazujesz? Zobaczmy to. Bardzo ważna sprawa. Komu kto komu służy? Mamy być sługami. To jest piękna rzecz. Maryja, święty Paweł, takie wzory dla nas. Mówią, my jesteśmy sługami Jezusa, sługami Boga. Taki drugi tytuł, który sobie tutaj przyjmuje święty Paweł, bo Bóg wkroczył w jego życie, to jest apostoł, przeznaczony do głoszenia Ewangelii Bożej. Z powołania apostoł. Z powołania apostoł. To właśnie, kiedy Bóg wkroczył w jego życie, kiedy go zrzucił ze zwierzęcia pod Damaszkiem, kiedy on oślepł i kiedy go spotkał i mówi, ty mnie prześladujesz. Szawle. To było też powołanie na apostoła. W tym momencie też właśnie nastąpiło nawrócenie świętego Pawła i to wydarzenie rozpoczęło jego urząd apostolski. I dlatego Paweł może powiedzieć z powołania apostoł. Nie on sam sobie wybrał to stanowisko, tylko Bóg go wybrał. Z powołania. Powołał go Bóg. Nie sobie zasłużył, zapracował, czy osiągnął. Bardzo ważne. Bóg mu dał ten autorytet i moc do wypełnienia tego posłania. My też mamy być apostołami, świadkami. I w końcu trzecie określenie. Przeznaczony do głoszenia Ewangelii. To jest ciekawa rzecz z tym przeznaczeniem, bo to chodzi o to, że on jest wybrany przed narodzeniem do tej misji, do głoszenia Ewangelii, jakby przygotowywany. Tu jest taka też gra słów. To słowo przeznaczony ma związek z takim słowem oddzielony, a to jest określeniem, rdzeniem dla słowa faryzeusz. A więc wydaje się, że Bóg przez to, że uczynił Pawła faryzeuszem gorliwym wcześniej, to było przygotowanie go do głoszenia Ewangelii. Bóg jakby przewidział jego historię, przygotował wszystko. Jeszcze przed jego urodzeniem go przeznaczył. Moi drodzy, to jest dla nas bardzo ważne, bo dotyczy też nas. Ty i ja jesteśmy przeznaczeni jeszcze przed naszym urodzeniem do pewnego zadania na tym świecie. Do głoszenia w pewien sposób Ewangelii Bożej. Pamiętajmy o tym. Bardzo ważna rzecz. Wielkie wyróżnienie. Bóg ciebie wybrał. Miał cię tutaj pod kontrolą. Byłaś w jego sercu przed twoim zaistnieniem na tym świecie. Byłeś mu bliski. Warto o tym czasami sobie pomyśleć, przeżyć to dla siebie. I mam tutaj swoje zadanie do wykonania. Nikt go nie wykona inny. Ty go masz wykonać. Głosić Ewangelię. Czynić dobro. Dobrą nowinę. Może swoim dzieciom. Może swoim wnukom. Może sąsiadce. Może jakimś osobom przypadkowym. Masz głosić dobro. Dawać dobro. Nie wiem jak. Bóg ci powie. On cię przeznaczył. On cię też wyposaży w to wszystko, co trzeba, abyś to zadanie wykonał. Wykonała. Pamiętajmy o tym. Słuchajmy Bożych natchnień. Prośmy. Panie, jakie mam zadanie wykonać? Do czego jestem przeznaczony? W jaki sposób mam głosić Ciebie? Głosić dobroć Boga. Wszyscy jesteśmy misyjni. Jesteśmy powołani do głoszenia Ewangelii. Każdy chrześcijanin od Chrztu Świętego. Tutaj święty Paweł to robi. Widzi siebie takiego. My także jesteśmy tutaj zaproszeni. Moi drodzy, Bóg wkroczył w życie Achaza, w życie Józefa, w życie Pawła. I Bóg wkracza też w twoje życie, w moje życie. I postawy tych trzech mężczyzn, i negatywne, i pozytywne, uczą nas, jak chwycić go za rękę. Jak nie zmarnować szansy wyjścia ze swojego grajdołka, ze swojego świadka, który sobie stworzyliśmy. Jak mu zaufać. Wyjść ze swojej ograniczonej wizji świata, życia i szczęścia i za przykładem Józefa i świętego Pawła być kimś wielkim. Dzięki mocy Bożej być kimś wielkim, niezwykłym. Porządnie, pięknie, niezwykle przeżyć ten czas na tym ziemskim padole. A może warto? Ile ci zostało? 20 lat? 30? 50? Może warto tak porządnie z Bogiem to życie przeżyć? Jemu warto zaufać. Komu zaufasz? Swoim pomysłom na życie? Partii politycznej? Pieniądzom? Modzie? Karierze? Wszystko stracisz. Zawiedziesz się na wszystkim. Tylko Bóg jest tym, kogo warto się chwycić za rękę. Dać się pociągnąć. I przeżyć to fantastycznie, to życie. Tyle ci go zostało. Nie trać czasu. Zrób to już teraz. A zobaczysz, jaka jest nagroda. Zobaczysz przed śmiercią, jak piękne jest twoje życie. Będziesz wielbił Boga, że tak je poprowadził. Niezwykle, inaczej niż myślałeś. A że jesteś spełniony, szczęśliwy. Masz poczucie, cudownie przeżyłem to życie. Ja teraz idę do mojego Boga na wieczność, po nagrodę. I oby to było udziałem mnie i każdego z was. To są moje życzenia dla was na święta. Amen.